rozeznawanie woli Bożej. I takim cytatem, który nas wprowadzi w ten temat, jest fragment listu do Rzymian, sam początek 12 rozdziału, zaledwie dwa pierwsze wiersze, gdzie czytamy tak. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli poznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Popatrzmy, że w tym ostatnim zdaniu, abyście umieli poznać, jaka jest wola Boża, zostaje to poprzedzone, nie bierzcie wzoru z tego świata, ale przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Odnawianie umysłu. Jutro rozpoczynamy Wielki Post i wiemy, że co chwilę będziemy słyszeć słowo metanoia, nawrócenie. Nawrócenie będą nam księża definiować jako zmianę sposobu myślenia, za którą idzie zmiana sposobu postępowania. Nie wystarczy sam zmienić tylko myślenie, ale również postępowanie. Rzeczywiście w tym słowie metanoia, czy tam jest ten rdzeń nous, nous po grecku znaczy umysł, ale wiemy, że czasem wiemy, co jest dobre, a i tak nie potrafimy tego czynić. Święty Paweł w tym samym liście do Rzymian sam narzeka na siebie. Wiem, co jest dobre, łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, mówi, ale wykonać nie. I dlatego ważny jest w tym słowie metanoia także przedrostek. Meta znaczy spoza. Czyli nie tylko zmiana sposobu myślenia, ale potrzebujemy spoza nas siłę, żeby to nowe myślenie wprowadzić w życie. I ta właśnie siła pochodzi od Ducha Świętego. I jeszcze jedno zdanie na temat tego fragmentu. Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Użyte tu znowu greckie słowo. Przemieniajcie się brzmi metamorfete. Metamorfoza, stąd mamy po polsku, a w języku greckim, kto był na rekolekcjach, może pamięta, że metamorfozis greckie oznacza w tym pierwotnym znaczeniu bardzo konkretną przemianę. Oznacza mianowicie taką przemianę, kiedy z takiej larwy, która wydaje się zeschła, martwa i do niczego się nie nadaje, nagle ten kokon się otwiera i wyfruwa z niej piękny motyl. To właśnie Grecy określali terminem przemiana. Czyli skoro święty Paweł sięga tu po to słowo, oznacza, że ten nasz nowy sposób myślenia będzie myśleniem zupełnie nowym, pięknym, czystym, świętym, bo natchnionym przez Ducha Świętego. Powiemy sobie dzisiaj o pięciu zasadach rozeznawania duchowego. Myślę, że każdy z nas tak naprawdę je zna, więc będzie to tylko usystematyzowanie pewnej wiedzy, którą zapewne nosimy w sercach. Mianowicie, stawiamy się przed jakąś decyzją. Trzeba nam podjąć jakąś decyzję i zastanawiamy się, jaka jest wola Boża. Czy Pan Bóg by chciał tak, czy może inaczej? Próbujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie. Jakimi więc kryteriami należy się kierować? Kryterium pierwsze. Podjęta decyzja winna być zgodna ze Słowem Bożym i z wielowiekowym nauczaniem Kościoła, czyli z tradycją Kościoła. To jest zupełnie jasne, proste, ale myślę, że trzeba to wypunktować jako taką najważniejszą zasadę. Kierujemy się w naszym życiu Słowem Boga. Wiemy, że Pan Bóg przemawia do nas na różne sposoby. Bóg w różny sposób może mówić do naszego serca. Tym najbardziej powszechnym sposobem jest oczywiście Pismo Święte. Bóg chce do nas mówić. Popatrzmy, jak w księdze proroka Amosa, kiedyś prorokował w imieniu Bożym prorok Amos i mówił tak. Oto nadejdą dni wyrocznia Pana, kiedy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, ale głód słuchania słowa Pańskiego. Wtedy będą błąkać się od morza do morza i z północy na wschód będą krążyli, aby znaleźć słowo Pana. Warto postawić sobie pytanie, czy jestem głodny Słowa Bożego, czy jest we mnie to pragnienie, ten głód, aby usłyszeć Słowo Boga, aby się upewnić, że to naprawdę Bóg do mnie mówi. Bóg mówi na różne sposoby, tym właśnie najpowszechniejszym sposobem jest Pismo Święte. Dlatego naszym zadaniem jest ciągła lektura Pisma Świętego, ciągle pochylanie się nad tymi kartami, ciągłe zgłębianie tych kart. Wiemy, że jest to lektura trudna, dlatego że Pismo Święte powstawało, kochani, 13 wieków. 13 wiek przed Chrystusem albo 12 to jest najstarsze fragmenty Starego Testamentu. Koniec pierwszego wieku to jest Apokalipsa świętego Jana, czyli mamy 1300 lat, więcej niż historia Polski. I co więcej, powstawały te księgi w mentalności i kulturze bardzo różnej od naszej zachodniej cywilizacji, zwłaszcza Stary Testament. Dlatego wiele fragmentów przy pierwszej lekturze może okazać się trudne, ale tak naprawdę karmienie się Słowem Bożym codziennie, 3 minuty, 5 minut, 10 minut, zależy jak możemy sobie na to pozwolić, polega właśnie na przemianie naszego sposobu myślenia. Karmimy się słowami Boga i po pewnym czasie zaczynamy myśleć słowami Boga. A myślenie, tak jak myśli Bóg, to właśnie nawrócenie. Wiemy także, że Bóg może do nas przemawiać przez innych ludzi. Mówimy o tradycji Kościoła, ale nie chodzi tylko o biskupów, o papieża, o jakieś oficjalne wypowiedzi Kościoła. Bóg może mówić do nas przez każdego człowieka. Oczywiście najpełniej, najpiękniej używa tych, którzy są młodniani, którzy mają czyste serca, którzy trwają w stanie łaski uświęcającej. To oni są takim najbardziej klarownym narzędziem, przez które Bóg kieruje do nas swoje słowo. Tak wspomniałem w homilii Wandy Rutkiewicz, to teraz mi na myśl przychodzi druga wrocławianka, Edyta Stein. Popatrzmy, że do niej Pan Bóg przemawiał nie przez Pismo Święte, chociaż była Żydówką, to odrzuciła judaizm, stała się ateistką, ale właśnie przez innych ludzi. Były takie bardzo drobne wydarzenia w jej życiu, które zaważyły o jej nawróceniu. Pewnego razu wybrała się z koleżankami ze studiów z Uniwersytetu Wrocławskiego, pojechały do Frankfurtu. To był taki czas, kiedy Edyta Stein zafascynowała się sztuką. Weszły do katedry we Frankfurcie nad Menem, żeby podziwiać rzeźby i podziwiać dzieła sztuki, również witraże. Ale Edyta Stein wspomina, że kiedy weszła, to jej uwagę przykuły nie dzieła sztuki, ale kobieta, którą dopiero co widziała na targu. Kosz z owocami stał przed ławką, a ona była zatopiona w modlitwie. Edyta Stein zupełnie nie wiedziała, co to jest adoracja Najświętszego Sakramentu, ale pomyślała sobie, ona z kimś rozmawia, a tu przecież nikogo nie ma. I ten widok tak ją zafascynował, że później stał się taką kroplą ważną w jej nawróceniu. Później Edyta porzuciła studia we Wrocławiu, wyjechała do Getyngi. To był czas I wojny światowej i tam jej kolega, a jednocześnie mentor, nauczyciel, młody człowiek, Adolf Reinach, został powołany do wojska. Filozof, profesor filozofii. I tak się stało, że zginął w czasie działań wojennych. Pozostawił młodą wdowę, 20-kilkuletnią Annę Reinach. I ta młoda kobieta poprosiła Edytę Stein, żeby przyszła już po pogrzebie uporządkować zapiski filozoficzne jej męża. Edyta Stein szła tam z duszą na ramieniu. Pomyślała, co ja powiem tej młodej kobiecie, która dopiero co straciła męża. Całe jej życie legło w gruzach. Była wtedy osobą niewierzącą. To była dla niej jakaś przeogromna tragedia. Ale kiedy weszła do jej domu, to zobaczyła jakieś światło, które biło z twarzy tej Anny Reinach. Ta kobieta oczywiście przeżywała ogromną tragedię, ale była bardzo głęboko wierzącą i tą sytuację przeżywała w bliskości Jezusa. Mówiła o Bogu, mówiła, że z Niego czerpie siłę, że od Niego czerpie światło. I to był drugi bardzo ważny moment, który doprowadził do jej nawrócenia. I wreszcie trzeci to już ta chwila, kiedy w domu swojej koleżanki, tuż przed zaśnięciem, przeglądała jej biblioteczkę, natrafiła na książkę Życie świętej Teresy. myślała, że przeczyta tylko kilka kart, a przeczytała całą w przeciągu tej jednej nocy. Rankiem powiedziała, to jest prawda, a kilka dni później poprosiła o chrzest. Popatrzmy, Bóg nie mógł do niej dotrzeć przez Pismo Święte, ale dotarł przez drugiego człowieka. Dlatego w naszym rozeznawaniu duchowym ważne jest także słuchanie innych ludzi. I kochani, Pan Bóg też może mówić do nas przez wydarzenia z naszego życia. Czasem tak jest, że coś nazywamy przypadkiem, coś nazywamy zbiegiem okoliczności, ale jeżeli z wiarą popatrzymy na te wydarzenia, tak jakby z pewnego dystansu, z oddalenia, to może zobaczymy jakąś nić, która je łączy i okaże się, że to wcale nie przypadek, ale że to Pan Bóg nas w swojej mądrości w taki właśnie sposób prowadzi przez życie. Warto więc te wydarzenia obserwować, wyciągać z nich mądre wnioski, bo to jeden ze sposobów mówienia Boga do nas. W każdym razie wracamy do podstaw. Gdy trzeba nam podjąć jakąś decyzję, rozeznać decyzję, wiadomo jest, że musi ona być zgodna ze Słowem Bożym i z tym, co naucza Kościół. Po drugie, kochani, druga zasada tego duchowego rozeznawania brzmi modlitwa. Ważne decyzje w swoim życiu najlepiej podejmować na kolanach. Ważne decyzje najlepiej podejmować w ciszy, w skupieniu, w dialogu z Panem Bogiem. W ubiegłym wieku, w latach 50. pewnie znaleziono taki tekst modlitwy, rozważania, pewnie go znacie, w kościele świętego Pawła w Baltimore. Tak jest, że jak się buduje kościół, tutaj pewnie w waszej katedrze też, we wieży wmurowuje się taką tubę z takim zapiskiem, kto jest biskupem w danym momencie, kto rządzi krajem i takie najważniejsze informacje z życia kościoła i czasem po wielu, wielu wiekach, na przykład gdy trwa remont jakiegoś kościoła, odkrywa się taką tubę i wtedy już dokładnie wiemy, jak ten kościół powstawał, jaka była sytuacja. Otóż znaleziono w kościele świętego Pawła w Baltimore taki tekst, który dzisiaj znany jest jako Desiderata i rozpoczyna się takimi słowami: przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech. I pamiętaj, jak wielki pokój można znaleźć w ciszy. Żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek się trudzisz i jakiekolwiek są twoje marzenia. Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech. To ważny wyznacznik, aby decyzje podejmować w spokoju, w ciszy, na modlitwie przed Panem Bogiem. Czasem taką modlitwę to wasz kapłan, ksiądz Blachnicki, nazywał namiotem spotkania. Może wielu z was jest związanych z ruchem Światło Życie. Popatrzmy, jak autor Księgi Wyjścia mówi o tym, jak Mojżesz wybudował ten namiot. Mojżesz wziął namiot i rozbił go poza obozem. Nazwał go namiotem spotkania. Ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do namiotu spotkania. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu, a Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem. Kochani, dlaczego ważne decyzje trzeba podejmować na modlitwie? Dlatego, że nie podejmujemy ich wtedy sami, ale podejmujemy z kimś, kto nas kocha, z osobą kochającą nas. Takie decyzje są najbardziej trafne, najlepsze. Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem. Kiedy modlitwa nie jest takim zwykłym odmawianiem pacierza, ale rzeczywiście też staramy się bardzo głęboko wejść w taki osobisty kontakt z Panem Bogiem, to uświadamiamy sobie, jak bardzo Bóg nas kocha, że On chce naszego dobra. I to, na czym mu najbardziej zależy, to to, żebym był człowiekiem szczęśliwym. I to nie tylko kiedyś w niebie, ale już tu na ziemi. I dlatego Pan Bóg bardzo chce nam pomagać w naszym podejmowaniu decyzji. Podejmujemy je więc na modlitwie. Po trzecie, kochani, trzecia zasada takiego rozeznawania duchowego brzmi: nie wróżymy z Biblii. Myślę, że spotkaliście się z takimi praktykami, że ktoś chwilkę zamknie oczy, pomodli się i nagle otwiera Biblię, na chybił trafił, pada jakieś słowo i mu to staje się takim wyznacznikiem dla niego w podejmowaniu decyzji. Nie, to nie jest dobra praktyka. Czasem może się być w pewnym sensie wyznacznikiem woli Bożej, zaraz powiemy kiedy, ale jeżeli ktoś podejmuje decyzję tylko w oparciu o to, to nie jest to słuszny sposób postępowania. Sam taki najbardziej tragiczny przykład znam z jednej ze wspólnoty wrocławskiej, to takiej, że się dwoje młodych na spotkaniu modlitewnym, prawda, zastanawiali, czy mają być małżeństwem, czy nie. Otworzyli na chybił, trafił Pismo Święte, trafili na jakiś związek właśnie, tekst o małżeństwie. Kilka miesięcy później się pobrali i 3 miesiące po ślubie byli już po rozwodzie. Ale to był naprawdę jedyny motyw podjęcia tej decyzji. Uznali, że to Pan Bóg dał im takie natchnienie. Ja sam kiedyś też przeżyłem takie duże rozczarowanie, ale tak się uczyłem, że nie wolno podejmować w taki sposób modlitwę. Otóż ja chodziłem do ogólniaka w centrum Wrocławia i tam w czasie długich przerw ci z nas, a było to wtedy dużo takich osób związanych z ruchem Światło Życie, na długiej przerwie żeśmy się zawsze spotykali na korytarzu, odmawiali Anioł Pański, modlili i nagle ktoś wpadł na pomysł, żeby tę formację rozwijać dalej i stworzyć też małe grupy w naszym liceum. No ale byliśmy z różnych klas, każdy o innej godzinie zaczynał lekcje. Trudno było w ogóle jakoś zgrać się, żeby się spotykać w małych grupach na dzieleniu się Słowem Bożym. No ale taka animatorka przekonywała nas, że na 100% tak ma być. Dlaczego? Bo modliła się przez chwilę, otworzyła Biblię na chybił trafił i trafiła na to, że Izraelici zmagali się z Amalekitami, Moabitami, Edomitami, Filistynami i innych. I mówi, widzicie ile tu jest różnych grup? Pan Bóg daje nam znak, że musimy się podzielić na małe grupy. Oczywiście to, słuchajcie, jedno spotkanie się odbyło o 7 rano w małej grupie, bo inaczej nie znaliśmy czasu i to się wszystko rozpadło. Natomiast zdarza się tak, że można przez, Pan Bóg może przez takie nawet przypadkowe otwarcie Pisma Świętego potwierdzić jakąś decyzję, ale uwaga. Dzieje się tak wtedy, gdy my właściwie już podjęliśmy decyzję, my jesteśmy już przekonani, że to jest słuszna droga i wtedy Pan Bóg nas tylko upewni. Popatrzmy, jak wybierano Macieja, los padł na Macieja. Możemy sobie pomyśleć, o co tu chodzi? Jakieś wróżenie, jakieś losowanie? Przecież wróżby są grzechem, prawda? Rzucanie losów. A tymczasem mamy w Dziejach Apostolskich bardzo wyraźnie napisane, że apostołowie zastanawiali się, kogo wybrać na miejsce Judasza. Zastanawiali się, pewnie rozmawiali, modlili się i wybrali dwóch. Wybrali dwóch i wiedzieli, którykolwiek z nich zostanie wybrany, każdy jest dobrym kandydatem, bo każdy z nich jest prawy, szlachetny, jest uczniem Jezusa i tak dalej. Więc już mieli pewność, że którykolwiek zostanie wybrany, to będzie ten i wtedy właśnie zagłosowali. To było tak jakby rzucili te losy, to było potwierdzenie już podjętej decyzji. Może jeszcze niektórzy z Was, drodzy, znają taką postać Ulf Ekman. Tak się stało, że miałem okazję poznać jego rodzinę, jego żonę. Birgitta i Ulf Ekman w Szwecji są dalej założycielami największego protestanckiego kościoła. Wyobraźcie sobie, że w 95 czy 96 roku go założyli. Wyszli z tego szwedzkiego kościoła, stworzyli nową wspólnotę. W niedzielę na nabożeństwo przychodziło tam około 6 tysięcy ludzi. Coś zupełnie niespotykanego na tak ateistyczny kraj jak Skandynawia. I nagle Pan Bóg zaczął ich prowadzić, tą parę pastorów, Ulfa Ekmana i jego żonę, w kierunku kościoła katolickiego. Zaczęli się uczyć coraz bardziej. Ba, założyli uniwersytet niedaleko Uppsali, przez który przeszło już ponad 100 tysięcy uczniów, 100 tysięcy studentów. ale zaczęli poznawać historię Kościoła, zaczęli czytać ojców Kościoła, zaczęli stawiać sobie pytanie, gdzie jest prawdziwy Kościół założony przez Jezusa. I dużo podróżowali po świecie, przez pewien czas mieszkali w Izraelu. I tak się stało, że coraz bardziej byli przekonani, że to Kościół katolicki ma rację, jeśli chodzi o nauczanie na temat Maryi, nauczanie mariologiczne. Poznawali postać Maryi, czytali Biblię, czytali ojców Kościoła i byli już niemal przekonani, że protestanci błądzą. A to, co naucza Kościół katolicki, jest nauczane od samego początku niezmiennie do dzisiaj. No i wtedy Ulf Ekman, to było w Jerozolimie, pewnego razu o 3 w nocy przebudził się, ciągle takie pełne myśli, zmaganie się. Obok jego na nocnym stoliku stała Biblia. Otworzył ją, tak na chybił trafił i wtedy padł jego wzrok na zdanie: nie bój się wziąć do siebie Maryi. To, co, prawda, anioł powiedział do Józefa: nie bój się wziąć do ciebie Maryi, twojej małżonki. I to przeważyło szale. W 2014 roku Ulf Ekman z Brygidą weszli do Kościoła katolickiego. Odbył się sakrament bierzmowania, pierwsza komunia święta, pierwsza spowiedź. Opuścili zbór, który sami założyli, największy protestancki. W mediach była wielka taka fala, szum na ten temat. Wszystko to bardzo tak się dobrze skończyło w tym sensie, że w pokoju rozstali się ze swoimi braćmi, ale popatrzmy, to takie otworzenie Pisma Świętego i nie bój się wziąć do siebie Maryi, tak naprawdę było tylko potwierdzeniem decyzji, którą już podjęli, byli niemal pewni. I to jest ta trzecia zasada, że zasadniczo nie szukamy tak, o, na chybił trafił w Biblii rozeznania woli Bożej, ale ewentualnie Pan Bóg przez swoje słowo może to potwierdzić. Zasada czwarta. Kochani, w rozeznawaniu duchowym, jeżeli podejmujemy jakąś decyzję, skłaniamy się ku niej, to jeśli jesteś w stanie łaski uświęcającej i myślisz, że ten kierunek jest dobry, to ta decyzja przynosi ci pokój. Pan Bóg potwierdza takim wewnętrznym pokojem decyzję, którą mamy podjąć. Ale uwaga, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej? Tak właśnie mówił święty Ignacy Loyola. To jest jedna z jego zasad rozeznawania duchowego. Kiedy mówi, jeżeli żyjesz w zgodzie z Bogiem, przyjmujesz komunię świętą, idziesz do sakramentu pojednania, żyjesz w zgodzie z Bogiem i masz podjąć jakąś decyzję, to raczej idź za tą, która przynosi ci pokój serca, niż ta, która wciąż cię bardzo niepokoi i przestrasza. Ale też święty Ignacy mówi i odwrotnie. Jeżeli ktoś żyje w grzechu ciężkim, z dala od Boga, to bardzo często Bóg dobija się do niego właśnie przez niepokój serca. Wtedy, gdy to serce go niepokoi, no to wtedy Pan Bóg właśnie bardzo często w taki sposób do tego człowieka się dobija. Dzisiaj świętujemy księdza Tadeusza, rocznicę kapłaństwa, a ja może opowiem troszkę, tak teraz autobiograficznie, kochani, mi przychodzi właśnie moje zmaganie się o bycie księdzem, a byłem już na 4 roku w seminarium. Już ponad 3 lata w seminarium i wciąż stawiałem sobie taki wielki znak zapytania. Czy Pan Bóg chce, abym ja był księdzem? Wiecie, młody człowiek, rozeznanie duchowe. Jaka jest wola Pana Boga? Czy Pan Bóg chce, żebym ja był księdzem, czy nie? I taka niepewność wciąż we mnie była, aż w pewnej nocy złamałem regulamin seminaryjny. Bo o 22:00 trzeba było gasić światło i spać. A ja zgasiłem światło w pokoju, ale poszedłem do kaplicy i powiedziałem, nie wyjdę stąd, dopóki Pan Bóg mi nie powie, czy mam być księdzem, czy nie. Czy On chce, żebym ja był kapłanem. Miałem ze sobą Biblię. Czytając, trafiłem w końcu na list do Filipian 2:13. I trafiłem tam na takie zdanie. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. Bóg jest w nas sprawcą chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. Wtedy mnie oświeciło, Myślę sobie, stawiam niewłaściwe pytanie trochę. Nie, czy Pan Bóg chce, żebym ja był księdzem, ale teraz muszę się zapytać, czy ja chcę być księdzem. Bo jeśli ja naprawdę tego chcę, jeśli jest to moje marzenie, moje pragnienie, a żyję w stanie łaski uświęcającej, jeśli do tego dążę, to znaczy, że to Bóg jest w nas sprawcą chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. Czyli to jest też taka właśnie ważna zasada, że ta decyzja przynosi Ci pokój. Kiedy w końcu sam sobie odpowiedziałem, tak, ja chcę być księdzem, chcę być kapłanem, tak jak umiem, tak bardzo tego chcę, to znaczy, że Bóg jest w nas sprawcą tego pragnienia, bo Bóg mówi do nas przez nasze pragnienia, przez nasze marzenia. Ten sam święty Ignacy mówił, łaska buduje na naturze. Jeżeli tak naturalnie dążysz w jakimś kierunku, to jest bardzo prawdopodobne, że to pragnienie, to dążenie jest złożone w twoim sercu przez Pana Boga. Dalej, kochani, piąta zasada, taka bardzo racjonalna. Nie podejmujemy ważnych decyzji w naszym życiu w tak zwanym, nie wiem jak to nazwać, okresie oschłości duchowej, okresie pewnego, święty Jan by pewnie powiedział, nocy ciemnej albo nocy zmysłów. Kiedy przeżywamy takie trudności, nie tylko w kontakcie nawet z Panem Bogiem, ale czasem ktoś nawet troszeczkę idzie, być może tak się zdarzyć, w jakieś stany depresyjne, jakieś lęki, ma trudny czas w życiu. To, co nazywamy takim trudnym czasem. Jest mi ciężko, jestem zmęczony, szef mnie nie rozumie, jestem taki troszkę, chodzę ze zwieszoną głową. To nie jest dobry czas na podejmowanie ważnych decyzji. Musimy to przetrwać, przeczekać, wyjść na prostą i przynajmniej być w takim naszym naturalnym stanie ducha, naturalnej pogodzie ducha, to wtedy to jest dobry czas. W okresie trudności życiowych nie podejmujemy ważnych decyzji. Oczywiście czasem tak jest, że trzeba, że nie ma innej możliwości, prawda? No to wtedy przynajmniej stosujemy te poprzednie zasady. I to jest, kochani, te pięć zasad takich ogólnych, o których chciałbym powiedzieć, ale czasem się zdarza, że trzeba włączyć jeszcze szóstą zasadę, a mianowicie, żeby poddać moją decyzję pod osąd wspólnoty. Zwłaszcza jeżeli rzeczywiście jesteśmy w jakiejś grupie, tak jak wy na przykład spotykacie się pewnie na kręgach takich biblijnych, macie kogoś z przyjaciół, kogoś, kogo bardzo cenicie, warto też taką swoją decyzję poddać pod osąd drugiej osoby, żeby porozmawiać i w ten sposób, bo jak mówiliśmy, Pan Bóg może też do nas mówić przez innych ludzi. Kochani, jutro wyruszamy na pustynię. Jutro rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Ten czas będzie trwał 40 dni. 40 w Biblii jest liczbą symboliczną. 40 mówi nam tyle. Dużo. Jak dużo? Nie wiemy. To już subiektywnie od każdego z nas zależy. Ale gdy w Biblii pojawia się ta liczba 40, to najczęściej Pan Bóg chce powiedzieć właśnie, że Izraelici bardzo długo wędrowali przez pustynię, 40 lat. Jezus długo pościł, bo pościł 40 dni. I zasadniczo, tak popatrzmy, w 90 kilku procentach pustynia jest w Biblii symbolem śmierci, symbolem zła, symbolem grzechu i symbolem szatana. Zupełnie naturalny symbol. Dlaczego? Dlatego, że na krajach starożytnego Bliskiego Wschodu, a więc powiedzmy Palestyna, gdzie powstawała Biblia, Egipt, tam w krajach o klimacie pustynnym, tam gdzie jest woda, tam jest życie. I dlatego w Biblii woda jest symbolem życia, woda wskazuje nam na Pana Boga. Już w drugim zdaniu Biblii czytamy, Duch Boży unosił się nad wodami. Natomiast pustynia jest miejscem, gdzie jak wierzyli Izraelici, mieszkają demony, mieszka zły duch. To Izraelici właśnie na pustyni dotknęła ich plaga węży, a wąż jest symbolem szatana. I też tak Jezus nauczał. Gdy zły duch opuści człowieka, błąka się po miejscach pustynnych, bezwodnych. Więc pustynia zasadniczo ma negatywne konotacje w Biblii, ale jest taki fragment, kiedy pustynię należy kojarzyć bardzo pozytywnie. I to jest moment zapisany w księdze proroka Ozeasza. Prorok Ozeasz miał trudne życie, bo Pan Bóg takie trudne rzeczy nakazywał mu robić. Prorok Ozeasz mówi tak, przepraszam, Pan Bóg do Ozeasza, idź i weź za żonę kobietę uprawiającą nierząd. Ozeasz opuścił ręce i wziął ślub z prostytutką. Ta zgodnie ze swoją naturą bardzo szybko zdradziła swojego męża, odeszła do swoich kochanków. Ozeasz pozostał sam i Pan Bóg wtedy drugi raz do niego mówi: idź i weź powtórnie za żonę kobietę, która uprawia nierząd. Tak jakby powtórnie tę samą kobietę wziął za żonę. I dopiero wtedy Pan Bóg powiedział: Izrael jest moją oblubienicą. Uprawia nierząd, ale ja nie opuszczę swojego narodu. To był taki gest prorocki, gest profetyczny. I właśnie kiedy Pan Bóg mówi o Izraelu, o narodzie wybranym jako o swojej oblubienicy, to w tym momencie pojawia się motyw pustyni. Pan Bóg mówi: chcę ją, oblubienicę, przynęcić i wyprowadzić na pustynię, aby tam mówić do jej serca. I tutaj widzimy, że pustynia jest miejscem, gdzie się słyszy głos Boga. Bóg chce wyprowadzić na pustynię, aby tam mówić do jej serca. Bo pustynia jest miejscem ciszy, miejscem, gdzie nic nie powinno rozpraszać, miejscem bardzo trudnym do przeżycia, ale to właśnie to jest to pozytywne widzenie pustyni w Biblii. Miejsce, gdzie Bóg może mówić, gdzie można usłyszeć Boga. I popatrzmy, że Jezus często usuwał się na miejsca pustynne i tam całą noc spędzał na modlitwie do Boga. Skoro rozpoczynamy czas pustyni, to znaczy, że rozpoczynamy czas szczególnego słuchania Pana Boga. A skoro Pan Bóg wyprowadza na pustynię swoją oblubienicę, a dzisiaj tą oblubienicą jest Kościół, jesteśmy my, to może warto też sięgnąć po Księgę Pieśni nad Pieśniami. Na przykład takie postanowienie sobie zrobić wielkopostne, że przeczytamy tę księgę w takiej relacji, że to Bóg i ja, Bóg moja dusza, oblubieniec, oblubienica. Można wtedy dostrzec tam bardzo wiele pięknych odkryć. Notabene księga zupełnie niezwykła, bo wiecie, jest to jedyna księga w Biblii, w której nie pada słowo Bóg, a dostała się do kanonu i jest pewnie najpiękniejszą księgą w Piśmie Świętym. Tak się stało, że 2 tygodnie temu wróciłem z pustyni. Odwiedziłem Maroko, rozmawialiśmy nawet z księdzem przed chwilką o tym, i odwiedziłem Saharę. Saharę, między innymi plemię Tauregów, jeżeli ktoś to coś mówi. Mianowicie Tauregowie to są tacy ludzie, niestety, którzy zabili Karola de Foucault. W czasie zamieszek tam zginął Karol de Foucault, taki wielki miłośnik pustyni. I oczywiście wcześniej się trochę naczytałem, nasłuchałem. Zawsze przed jakąś podróżą staram się przygotować. I teoretycznie wiedziałem, co mnie czeka na pustyni, ale w praktyce byłem przerażony. Słuchajcie, godzina na przykład, tam słońce dużo później zachodzi niż u nas, około godziny 19:30 może. Słońce już się powoli chowa za horyzontem. Cały czas temperatura utrzymuje się około 25 stopni. 25, 25, 25. 19:30 wchodzi zachód słońca, słońce spadło. O godzinie 19:35 temperatura wynosi 3 stopnie. Z 25 taki spadek. Po prostu szok. Zawsze słyszeliśmy, prawda, że jest bardzo duża amplituda i różnica. W dzień jest bardzo gorąco, a w nocy są przymrozki. No i to też było dla mnie logiczne, ale nie wiedziałem, że to tak szybko, że to po prostu po zachodzie słońca kilka minut wystarczy, żeby tak szybko temperatura spadła. Mówię o tym dlatego, bo wychodzimy na pustynię od jutra, a żeby wyjść na pustynię i dobrze rozeznać wolę Boga dla naszego życia, to musimy się na to przygotować. Jak? Poprzez modlitwę, poprzez lekturę Pisma Świętego, choćby Pieśni nad Pieśniami, poprzez częsty rachunek sumienia, To jest też bardzo ważne w rozeznawaniu duchowym. Częsty rachunek sumienia, aby korygować swoje myślenie i swoje postępowanie. Warto też mieć stałego spowiednika, często korzystać z sakramentu pojednania. Dalej zachęcam też, żeby wybrać sobie jakąś lekturę. Nawet już od jutra zacząć. Rozpoczynamy ten okres Wielkiego Postu, żeby ta duchowa lektura prowadziła mnie przez ten czas. I spróbujmy przeżywać ten czas pustyni jako taki rzeczywiście czas, kiedy Bóg, nasz oblubieniec, będzie mówił do naszej duszy, czyli swojej oblubienicy. Bóg chce mówić do swojej oblubienicy, do serca, właśnie na pustyni. Amen.